Jak panu telegrafowałem, mówił adwokat, stryj zostawił cały majątek panu. Jest niezawodnie testament, zapytał Twardowski. Nie, nie ma. Wiedział, kiedy umrze i na krótko przed śmiercią wszystko zostało zapisane na pana. Oszczędza to oczywiście panu kłopotów spadkobrania. Miałem też wrażenie, iż chciał, ażeby pan wszedł w posiadanie majątku bez rozgłosu. Dlaczego? Nie wiem, doprawdy nie wiem. Wszystkie papiery znajdują się w mej korespondencji w Warszawie i są do pańskiego rozporządzenia. Spodziewam się wkrótce pana widzieć u siebie. Majątek pański, mówił dalej prawnik Osiecki, składa się z następujących pozycji. Przede wszystkim turów. Jest to posiadłość niewielka, 20 parę włók. No ale ślicznie zagospodarowana. Jak pan widzi, dom jest piękny, zbudowano go przed 20 laty. Odległość od Warszawy automobilem niecałe 2 godziny. Następnie dom w Warszawie, a w nim wygodne i ładnie urządzone mieszkanie. Stryj pański mówił mi, że pan je zna, gdyż leżał pan tam ranny w czasie najazdu bolszewickiego. Wreszcie główny majątek stanowią kapitały. Są one ulokowane wszystkie w bankach francuskich i angielskich. W przeliczeniu na naszą walutę wynoszą one około 6 milionów złotych. Wszystko to jest złożone na pańskie imię. Nie sądziłem, że to taka duża suma. Wtrącił spadkobierca tonem prawie obojętnym. Stryj pański był pierwszorzędnym finansistą. Zlikwidował przed 17 laty swe interesy. Polokował kapitały tak, że podczas wielkiej wojny nic nie stracił, no a choć żył na wysoką stopę, to jednak wydawał tylko część dochodu i majątek rósł z procentów. Jest pan więc człowiekiem zamożnym, z majątkiem, którego administracja nie zabierze panu wiele czasu. Czy stryj nie zostawił dla mnie żadnych poleceń? Tylko to, odrzekł adwokat, wyciągając z kieszeni i podając mu niewielką kopertę, zapieczętowaną czerwonym lakiem. Twardowski przeczytał swe imię i nazwisko wypisane ręką zmarłego stryja, obejrzał pieczęć z rodzinnym herbem i otworzył kopertę. W środku była tylko pożółkła kartka papieru z wypisaną na maszynie wskazówką, jak otwierać kasę ogniotrwałą. Nic więcej. Może w kasie jest jakieś pismo dla mnie? Zapytał. Nie ma na pewno. Przed śmiercią stryj pański pokazał mi jej zawartość. Podręczna gotówka, trochę kosztowności, wreszcie klucze do szaf i szuflad. Z wyrazem zawodu na twarzy Twardowski zamilkł na chwilę, po czym przeszedł na inny przedmiot. Stryj mój miał niezawodnie duże stosunki w kraju, nieprawdaż? Niegdyś tak. Jeszcze niespełna 20 lat temu pan Alfred Twardowski był w Warszawie znaną i popularną osobistością. Od chwili wszakże zlikwidowania swych interesów zerwał wszelkie stosunki. Nigdzie nie bywał, nikogo nie podejmował. Proboszcz, doktor i ja byliśmy jedynymi ludźmi, których widywał u siebie. Czy nie wie pan dlaczego? Nie wiem. Kiedy pan został jego adwokatem? W roku 1911. A przedtem znał pan stryja? Nie, ale wiele o nim słyszałem. Miał reputację człowieka mądrego, przedsiębiorczego, a jednocześnie bardzo honorowego. Mówiono o nim tylko dobrze. Widocznie Atoli zrobił sobie potężnych wrogów, gdyż w krótkim czasie stanowisko jego się popsuło. Jako jego adwokat mogłem stwierdzić, że nie było do tego żadnych podstaw. Żadnych. Wątpię, aby w świecie przemysłu i finansów można było znaleźć bardziej prawego człowieka. Proszę mi uwierzyć. Zaświadczam o tym całym sobą. A cóż mu zarzucano? Do mnie nic określonego nie dochodziło. Wiedziałem tylko, że otacza go jakaś atmosfera niechęci. Może to właśnie wpłynęło na wycofanie się z jego interesów. Zresztą miał dosyć pieniędzy, a że nie był żonaty i bezdzietny, nie miał bodźca do robienia ich więcej. Twardowski posępnie się zamyślił. Rozmowa z adwokatem utwierdziła go w przekonaniu, że w przeszłości stryja tkwiła jakaś wielka zagadka, ale nie dała mu klucza do jej rozwiązania. Ta zagadka już zaczęła go dręczyć. W ostatnich latach bardzo zbliżył się ze stryjem. Tyle mu zawdzięczał. Z tą zagadką wreszcie mogło się wiązać pochodzenie majątku, który obecnie odziedziczył. Majątek to był nadspodziewanie wielki. Twardowski widział w swym życiu bogaczów posiadających fortuny, wobec których jego kilka milionów były drobiazgiem, ale te fortuny były uwięzione w rozmaitych przedsięwzięciach i nakładały na ich właścicieli różne zobowiązania, które czyniły ich niewolnikami posiadanego bogactwa. Tymczasem on, człowiek o skromnych potrzebach materialnych, wolny, bez żadnych obowiązków względem kogokolwiek, dostał znaczne pieniądze, z którymi może zrobić, co mu się tylko podoba. Uważał więc siebie za bogatszego od tamtych. Jego pieniądze mogą się stać wielką siłą, oczywiście o ile użyje ich umiejętnie. To może być bardzo ciekawe. Tymczasem nowa myśl przemknęła mu przez głowę. Czy ktokolwiek poza panem wie, jaki majątek stryj zostawił? Zapytał adwokata. Na pewno nikt. Wiedzieć będą, ma się rozumieć, o Turowie i o domu w Warszawie. Kapitały wszakże mógł wszystkie stracić, jak wielu innych podczas wojny. Więc i dalej nikt nie będzie wiedział i nie będzie się domyślał o ich istnieniu. Dobrze, powiedział Twardowski. Adwokat nieco zdziwiony kiwnął głową na znak, że rozumie. Wszedł Grzegorz, wnosząc na tacy wermut i wódkę z zakąskami. Osiecki napił się wódki i zabrał się do zakąsek. Twardowski poprzestał na kieliszku wermutu. Długo pan zabawi w Polsce? Zapytał adwokat. Nie robiłem jeszcze żadnych planów. Dziś myślę, że nie wrócę do Paryża, dopóki...
Dopóki?
Zapytał Osiecki, widząc, że gospodarz urwał nagle. Dopóki się nie zorientuję w nowym położeniu, odparł wymijająco. Przeszli do sali jadalnej, dużej, kosztownie i ze smakiem umeblowanej. Na środku niej stał mały, okrągły stół z dwoma nakryciami. Oto najlepsze świadectwo, rzekł Osiecki, wskazując na stół, że przyjęć w tym domu nie bywało. Jeszcze przed Wielką Wojną, rzekł Grzegorz, duży stół owinęliśmy słomą i wynieśliśmy na górę. Przez cały obiad prawie wyłącznie mówił Osiecki. O polityce, o stosunkach warszawskich, o różnicach między ludźmi dzisiejszymi a przedwojennymi. Twardowski słuchał z zainteresowaniem, od czasu do czasu wtrącając krótkie, lakoniczne zdanie. Kawę wypili przy stole ze względu na pośpiech adwokata. Odprowadziwszy gościa do czekającego przed domem samochodu, Twardowski zatrzymał się w holu i stał, grzejąc się przy kominku, gdy podszedł do niego Grzegorz. Przygotowałem pokój nieboszczyka pana, ale gdyby pan nie chciał, jest gotowy pokój gościnny. Twardowski zauważył, że służący, zostawszy z nim sam na sam, stracił uroczystą sztywność i przestał go tytułować jaśnie panem. Widocznie to był taki zwyczaj, panujący w tym domu. Zamieszkam od razu w pokoju stryja, rzekł po krótkim zastanowieniu. Tak mi się zdawało, odrzekł służący. Pewnie pan zmęczony i nie będzie teraz domu oglądał. Może to lepiej jutro po dniu zrobić. Chciałbym tylko pokazać panu bibliotekę, gdzie nieboszczyk pan najwięcej przesiadywał i gdzie oddał Bogu ducha. Chodźmy, rzekł Twardowski. Drzwi do biblioteki prowadziły prosto z holu. Była to wielka sala o trzech oknach, cała zrobiona z dębu, z dębowym, belkowanym pułapem. W środkowej ścianie mieścił się duży, marmurowy kominek, stary, widocznie z Włoch pochodzący, na którym także palił się suty ogień. Kilka obrazów i parę rzeźb. Dobrze to świadczyło o znactwie gospodarza w tej dziedzinie. Poza tym ściany zajęte były przez półki zastawione do pułapu książkami. W dwóch miejscach wprawione były w nie szafy. Dwie zbroje stały po obu stronach kominka. W jednym końcu sali, bokiem do okna, stało duże biurko. W drugim ogromna otomana, nakryta dywanem perskim. Miękki dywan symeryński pokrywał podłogę całej sali. Umiejętnie nierażące oświetlenie elektrycznym pająkiem zawieszonym po środku i lampami umieszczonymi po bokach dawało wrażenie wielkiej powagi, a jednocześnie wykwintnego smaku. Grzegorz poprowadził Twardowskiego do otomany. Tu pan umarł, rzekł zdławionym, niemal łkającym głosem. Twardowski bystro nań spojrzał, a w oczach siłacza znów zaświeciły się łzy. Jak to było? Zapytał. We wtorek około 3:00 po południu pan zadzwonił na mnie. Siedział w fotelu przed kominkiem. Kazał sobie trochę wcześniej przynieść lekarstwo, którego stale zażywał. Gdy wróciłem z lekarstwem za 2, najwyżej 3 minuty, leżał na otomanie. Podszedłem do niego.
już nie żył.
Po dłuższym milczeniu dodał: rano tego dnia był ksiądz proboszcz. Pan się wyspowiadał, przyjął święte sakramenta. Widać, spodziewał się śmierci. Powiadasz, że stryj zwykle przebywał tu, w bibliotece. A cóż robił? Czytał książki, a najwięcej chodził. O tak, tutaj, z końca w koniec, z końca w koniec. O, z parę mil dziennie chyba wychodził. Ostatnie 2 tygodnie dużo siedział i pisał. Co takiego pisał? Zapytał żywo Twardowski. Nie wiem, coś dla pana. Bo gdy skończył, włożył to wszystko w dużą kopertę i zapieczętował i powiedział: po mojej śmierci oddasz to panu Zbigniewowi. Więc gdzież jest ta koperta, mówże? Nie ma jej. W Wigilię śmierci zastałem go, jak siedział przy kominku. Koperta była rozdarta, a papiery jeden po drugim szły w ogień. Spojrzał na mnie tylko i powiedział takie słowa: po co mu moje kłopoty? Będzie miał dosyć własnych. Twardowski zaczął wielkimi krokami chodzić po pokoju. Co mógł zawierać ten rękopis stryja? Dlaczego go zniszczył? W szukaniu odpowiedzi na te pytania nie miał nawet od czego zacząć. Myśli jego przerwał głos Grzegorza. Tak samiuteńko nieboszczyk pan chodził po pokoju. Po tych słowach Twardowski uczuł potrzebę zostania sam na sam ze sobą. Ja tu posiedzę trochę, rzekł do służącego. Zadzwonię przed pójściem spać. Dobrze, odpowiedział Grzegorz. Czy mam przynieść herbatę? Twardowski spojrzał na zegarek, było 9:30. Koło 10:00, tak, rzekł. A gdzie piorun? Zjadł kolację i hula teraz z psami po ogrodzie. To macie więcej psów? Jest wyżeł do polowania i 4 duże, bardzo złe psy do pilnowania domu w nocy. Chodzą z nocnym stróżem po ogrodzie. Zauważywszy zdziwienie nowego pana o tej historii, dodał: okolica tu spokojna, ale obawiamy się gości z dalszych stron. Twardowski zaliczył sobie w myśli tę ostrożność do szeregu zagadek domu i zapytał tylko: to piorun zostaje na noc w ogrodzie? O nie, dotychczas było tak, że koło 9:00 wracał do domu i przychodził do pana do biblioteki. Potem szedł za panem na górę i nocował przy jego pokoju. Teraz będzie oczywiście tak, jak pan każe. Niech i teraz tak będzie, odpowiedział Twardowski. Służący widocznie był zadowolony z tego zarządzenia. Wziął od pana kluczyki od waliz i polecenie przygotowania kąpieli. Twardowski po jego wyjściu podszedł do okna, chcąc wyjrzeć na świat. A odsunąwszy wszakże firankę, stwierdził, że okna są zabezpieczone ciężkimi, żelaznymi okiennicami. Pokręcił głową i usiadł w fotelu przed kominkiem. Teraz, gdy został sam na sam, zaczął zastanawiać się nad nowym położeniem, w którym się znalazł. Siedzi obecnie w swoim własnym domu. To takie dziwne dla człowieka, który zawsze i wszędzie był gościem. I to nie w przypadkowo nabytym domu, ale w swej rodzinnej siedzibie, w miejscu, gdzie ojciec jego spędzał lata dziecięce, gdzie siedzieli jego dziadkowie. A jednak nie miał wrażenia, że był u siebie. Ten dom ma swoją duszę, nieznaną mu jeszcze, pełną zagadek. W jego atmosferze jest coś ciężkiego, przygniatającego. To dusza jego stryja, z którym nigdy nie czuł się blisko związanym. Nagle przyszła mu myśl, żeby stąd jak najprędzej uciec, uwolnić się od ciężaru, który zaczyna go przytłaczać, wrócić do pracy stanowiącej treść jego życia. Czuł wszakże, iż go tutaj coś zatrzymuje. Czy związek z siedzibą rodzinną? A może była to tajemnica stryja? Jakie wyznanie, czy też oskarżenie zawierał dokument pisany przed tym oto kominkiem, a potem rzucony w ogień? Jakie myśli dręczyły człowieka, który się zamknął w tym pokoju i niby więzień w celi godzinami całymi chodził tam i z powrotem między 4 ścianami? Rozleniwiające ciepło kominka zaczęło go usypiać. Myśli się mieszały. Związek między nimi się zerwał. Oczy zaczęły się kleić. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Ktoś chodził po miękkim dywanie miarowymi krokami. Tam i z powrotem. Twardowski jeszcze w półśnie słyszał te kroki. Raz, 2, 3, 4. Czy słyszał? Raczej czuł je w nerwach. w swoim mózgu. Otworzył oczy, a echo tych kroków jeszcze jakby się rozlegało, ale nie w pokoju, lecz pod jego czaszką. Światła w pokoju były pogaszone. Ogień na kominku dopalił się. Tylko żarzące jeszcze głownie rzucały blask czerwony na najbliższe przedmioty. Obejrzał się wkoło, ale nikogo nie było. Bibliotekę zalegał półmrok. Tylko na półkach złocone grzbiety książek słabo odbijały blask dogorywającego ogniska. Miał jednak niepokojące przeczucie, że nie jest sam. U stóp swoich spostrzegł psa, który z nastawionymi uszami, jakby też zaniepokojony, patrzył w jego oczy. Rad, że ma towarzysza, Twardowski szepnął. Piorun. Pies skoczył z cichym piskiem i zaczął się do niego łasić. W tej chwili wszedł Grzegorz, niosący herbatę. Przyprowadziłem tu psa po 9, ale pan spał, więc psa zostawiłem i przykręciłem światło. Piorun pewnie panu nie przeszkadzał. Nie, widzę, że dobrze wychowany, choć młody. O, ma dopiero 2 lata. Ojciec jego zdechł parę miesięcy temu. Dobry był pies, choć stary i już niedołężny. Gryzł się z młodym o służbę przy panu, ale ten będzie jeszcze lepszy. Mojego uczenia, dodał z dumą. Twardowski wypił filiżankę herbaty i dźwignął się z fotela. No dobrze, czas iść spać. Grzegorz poprowadził go przez sień, jak hol po polsku nazywał, po schodach na górę. Weszli do pokoju wyglądającego na gabinet do pracy z biurkiem i szafami do papierów. Przy jednej z nich stała oszklona szafa, w której zobaczył kilka dubeltówek i sztucerów w towarzystwie przyborów do polowania. Pan się kochał w broni, objaśnił Grzegorz, widząc, że zawartość szafy zwróciła uwagę nowego dziedzica. W tym pokoju pan zwykle siadywał rano i tu jadał pierwsze śniadanie. Szerokie, otwarte drzwi prowadziły do następnego, ciemnego pokoju. Grzegorz podszedł do drzwi, odkręcił światło i wówczas Twardowski zobaczył obszerną sypialnię z dużym francuskim łóżkiem przygotowanym dla niego. Weszli do niej. Pies już im nie towarzyszył. Twardowski obejrzał się i zobaczył Pioruna w pokoju, który opuścił, leżącego na małym dywaniku naprzeciw drzwi sypialni. On już zajął swoje miejsce, rzekł służący. Tu śpi całą noc i pilnuje pana przez drzwi otwarte. Do sypialni nie wejdzie, chyba że pan zawoła, albo że usłyszy coś podejrzanego. Wtedy podejdzie do łóżka, weźmie pana delikatnie zębami za rękę i dotąd będzie ręką ruszał, dopóki pana nie obudzi. Twardowski pomyślał sobie, że to jeszcze jedna oryginalność tego niezwykłego domu. Za sypialnią była garderoba. Z niej wejście po jednej stronie do łazienki, a z drugiej do pokoju dla służącego, który sypiał na górze. Grzegorz objaśnił. Dawniej ja tu sypiałem, ale od czasu jak się ożeniłem, nocuję w swoim mieszkaniu na dole, a tu sypia młodszy służący, Antoni. Pewny i sprytny chłopak. Gdy wrócili, Grzegorz pokazał mu przy łóżku 2 dzwonki. Jeden na niego, drugi na Antoniego. Nacisnął na ostatni i za chwilę zjawił się 20-kilkuletni chłopak, silnie zbudowany, z jasnym, prawie wesołym spojrzeniem. Przedstawił go panu jako służącego osobistego od garderoby. Sam zaś, zapytawszy, czy pan od niego jeszcze czegoś potrzebuje, powiedział dobranoc i wyszedł. W pół godziny potem Zbigniew Twardowski, zmęczony długą podróżą i pogrzebem, spał już mocnym snem w łóżku stryja, w swoim obecnym domu. Był to rozdział 2 powieści Dziedzictwo, napisanej przez Romana Dmowskiego pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski. Efekty specjalne i użyczenie głosu Marek Miśko.